Konferencję nagrano w Radiu Wiktoria.
Uwielbiam taki stan, gdy miłość w sercu mam. Rozraduj się, bo Bóg jest miłością sam. I Jego chwałę głoś, przez serce matki proś. Nie lękaj się, bo Bóg jest miłością tak. Uwielbiam taki stan, gdy miłość w sercu mam. Rozraduj się, bo Bóg jest miłością, wstań i Jego chwałę głoś, przez serce matki proś. Nie lękaj się, bo Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, Bóg jest miłością.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam wszystkich pielgrzymów, pielgrzymki z Łowicza do Częstochowy. Ojciec Piotr Szczepański się kłania. Po raz ostatni na tej pielgrzymce. Niektórzy oddychają z ulgą, niektórzy, mam nadzieję, oddychają, ponieważ tak mają po prostu wrodzony oddech w sobie. Po raz ostatni, ponieważ cóż, no jest to ósmy dzień naszego pielgrzymowania, ósmy dzień pochylania się nad tym tematem Bożej miłości wobec nas i tak dalej. No i cóż, jutro ostatni dzień, jutro nie będzie w sumie czasu na to, żeby zająć etap jeden czy tam pół, ponieważ na pewno mnóstwo rzeczy organizacyjnych, wszyscy wchodzą do Częstochowy, radość wielka i w ogóle to jutro się będzie działo tyle rzeczy, że nie będzie czasu na przykład na konferencję, chociaż chodzi mi po głowie, ja tu przekonam ojca jeszcze, prawda, księdza przewodnika, żeby może jakiś, tak jak tu się mówi, na koncertach coś robi bis. No może na bis nie wejdę, ale jakiś tam, prawda, może uda mi się przekonać, żeby zasugerować pewną rzecz, myślę, że ważną dla pielgrzymów, na pewno będzie to ważna. Moi drodzy, cóż się stało w tych dniach? Przeszliśmy kawał drogi, wiecie? No kawał drogi z Łowicza do Częstochowy to jest dużo. To jest dużo samochodem, to pewnie będzie za 2,5 godziny, 2,5. Teraz są rozkopy, gdzie tam to więcej nawet. Na trasie są rozkopy, więc długo się jedzie, jeszcze dłużej się idzie, ale to dobrze, wiecie? Kiedyś fajną rzecz przeczytałem w książce, jeśli się nie mylę, pana Ryszarda Kapuścińskiego, który mówi o czym? O tym, że życie poszło strasznie szybko, że wszyscy latają samolotami, że wszyscy gdzieś tam, prawda, jeżdżą samochodami, że on właśnie we wstępie do książki bodajże Heban, czyli o Afryce, o swojej podróży do Afryki, pisze, że no dzisiaj świat wygląda tak, że rano wsiadam w samolot w Warszawie, wieczorem czy późnym popołudniem wysiadam w Nairobi w Kenii. I co? No mija kilka godzin, a świat się zmienia po prostu w mgnieniu oka. Po prostu dzisiaj byłem tu rano, a wieczorem już tam. I tak jakby tęsknił pan Ryszard Kapuściński do tych czasów, kiedy człowiek furmanką jechał z Łowicza na przykład do Żyrardowa. I jechał dzień cały. Przy okazji pogadał z sąsiadami, pogadał z ludźmi z okolicznych miejscowości. No, zaskoczył go deszcz, potem wysuszyło słonko. No, tyle rzeczy się działo w ciągu tego dnia. I chociaż odległość nie jest zastraszająca, to jednak mnóstwo rzeczy przeżył. To, co dzisiaj się dzieje w tym szybkim naszym świecie, to się dzieje to, że my mało przeżywamy, ponieważ mało się zastanawiamy, ponieważ również mało rzeczy nas dotyka. No bo jak siadam do samolotu i nagle się okazuje, że po prostu widzę przed sobą tylko fotel, ewentualnie jak mam siedzenie przy okienku, to chmurki, które mijają, niewiele się dzieje. No nie daj Boże, jakby były turbulencje, to wtedy się zaczyna dziać, nie? Ale w rzeczy samej niewiele się dzieje. No więc jakoś to przeżywanie jest wyłączone. Jest jakby uśpione. A szkoda. No więc co my robimy? No więc my idziemy na pielgrzymkę. Żeby nawet nie furmanką konną jechać, tylko na piechotkę. I tak na dobrą sprawę, żeby się dużo działo. I myślę, że dużo się działo w tym czasie. Od kiedy wyszliśmy z Łowicza, idąc przez wszystkie dni, idąc przez wszystkie miejscowości, dużo. Myślę, że każdy z nas ma wiele wspomnień, wiele osób, które spotkał, wiele wydarzeń, takich fajnych, radosnych, pogodnych, może trochę trudnych, bolesnych, a co? No takie życie. I to jest piękne. Ta droga jest piękna. dla tej drogi warto było tych 8 dni temu wyjść po to, żeby dzisiaj przedostatni dzień i jutro dojść do Częstochowy. Warto, myślę, i każdy z nas, mam nadzieję, to głęboko doceni i powie, że to prawdę gadam i sypnie mi na Facebooku lajka jakiegoś, że dobrze gadam. Warto było. Warto było przeżyć ten czas troszeczkę wolniej, przemieszczać się, patrzeć na świat, ludzi dookoła, na braci i siostry z grupy własnej albo z innych grup, o czymś porozmawiać, o czymś się dowiedzieć, posłuchać konferencji ojca Piotra Franciszkanina o tej Bożej miłości, może do kogoś dotarło, może nie wiem. Jakby dotarło, będę szczęśliwy, jakby nie dotarło, to powtórzę wszystko jeszcze raz chętnie, ale nie wiem kiedy. Moi drodzy, ostatni dzień tej naszej rekolekcji, tych naszych rekolekcji w drodze chciałbym poświęcić dwóm osobom. Pierwsza osoba, oczywiście będę mówił o Panu Bogu, całe te 8 dni o Nim mówię i o Jego miłości, ale tak jak wczoraj się zatrzymałem swoją myśl na świętym Piotrze i jego doświadczeniu Bożej miłości, która się tak jakby uniża, żeby spojrzeć w Piotrowe oczy i żeby zapytać wreszcie, czy Piotrze, umiesz mnie kochać tak jak umiesz? No tak jak umie, to umie, odpowiada Piotr, nie? Więc dzisiaj chciałem opowiedzieć o dwóch osobach, w zasadzie o jednej, a drugą to się zapytać, bo chciałbym mówić o świętym Franciszku troszeczkę. A tą drugą osobą, postacią naszego rozważania ostatniego, to będziesz ty, mój drogi bracie. To będziesz ty, moja droga siostro. Ale zacznijmy od Franciszka. Cóż w nim takiego niesamowitego? Czemu o nim będę chciał powiedzieć dwa słowa? Oprócz tego, że jestem franciszkaninem, to nie dlatego, że taka prywata, nie? Będę raczej starał się mówić o człowieku, który zachwyca. Który został porwany. Zachwycił się Bożą miłością, naprawdę Bożą miłością, i o tej Bożej miłości tak naprawdę przez całe swoje życie innym mówił albo pokazywał. Czasami właśnie poprzez gesty, poprzez to, że sobie przeszedł przez miasto, ani słowa nie wypowiadając, chciał świadczyć o tym, że Bóg jest miłością. To jest niesamowite w życiu świętego Franciszka, którego bardzo często znamy jako patrona zwierząt. No i owszem, nie jest to błąd największy na świecie, bo rzeczywiście kochał święty Franciszek przyrodę, te wszystkie zwierzątka, całą zieleń i tak dalej. No, został nazwany patronem ekologów. Nie wiem po co, albo dlaczego właśnie, chociaż rozumiem, że ta jego bliskość do natury jest znacząca. Niemniej nie o ekologię chodziło Franciszkowi w życiu. Nie o zwierzątka, ale u Pana Boga. I to, co jest niesamowite w życiu jego, to to, że długo nie wiedział, o co chodzi. No jakieś na pewno kilkanaście, może 20 par lat nie wiedział, o co chodzi. Miał bogatego ojca, no więc cóż, bogaty ojciec umożliwiał mu różnego rodzaju rozrywki i zabawy. Był takim prowodyrem w mieście, czy tam miejscowości Asyż. No ogólnie lubianym, no bo u Franciszka wtedy się nazywał jeszcze jak Bernardone, nie Franciszek, tylko Jan. Jan Bernardone, który został ochrzczony Franciszkiem tylko dlatego, że gdy ojciec wrócił z kupieckiej wyprawy, a która to dobrze wyprawa poszła, a miała miejsce we Francji, na cześć tej wyprawy, to nie był żaden pobożny jakiś tam motyw tego ojca, pana Bernardonego. Dla ku czci, prawda, wyprawy udanej i bardzo zasobnej w pieniądze i pewnie różnego rodzaju materiały, swemu synowi, który się w międzyczasie urodził, nadaje imię Franciszek. No więc ten nasz Franciszek co robi? No bawi się ogólnie rzecz biorąc. Ojciec ma nadzieję, że będzie zastępował go powoli, wchodził w biznes, prawda, kupiecki, sprzedawał, kupował i głównie, żeby zarabiał, bo to najważniejsze jest w biznesie. No ale Franciszek nie miał do tego głowy. Ani trochę mu to się nie kleiło, ani do rąk, ani do głowy, ani do serca w ogóle. Trochę był takim poetą. Może ktoś go nazwałby lekko duchem, ale nie jest to prawda. Ponieważ w całym tym jego takim nastawieniu, takim poetyckim, on bardzo mocno czegoś szukał i nie bardzo wiedział czego. Ale wiedział, że on to musi znaleźć, ale nie bardzo wiedział gdzie. No więc w tych poszukiwaniach wpadło mu do głowy, że będzie może rycerzem. No więc cóż, otrzymał od taty rumaka, zbroję, wszystko co trzeba, pojechał na wojnę do Perugii. No nie za bardzo nawojował, ponieważ dostał się do niewoli. W sumie rok czasu spędził w niewoli, gdzie no wpadła mu w ręce Ewangelia według świętego Mateusza. Czytając tę Ewangelię, miał nieodparte wrażenie, że o to chodzi. Że o to chodzi. No więc gdy po roku niewoli, trochę schorowany, wrócił do domu, tak dochodził do siebie, był przejęty tym, co przeczytał w Ewangelii według świętego Mateusza, był przejęty słowami Chrystusa, który w prosty sposób mówią mu, co on ma robić w życiu. Nie bierz sandałów, nie bierz laski, nie bierz pieniędzów, nie bierz nic, ciesz się tym, co masz, wychwalaj Pana Boga, popatrz, czy przypadkiem lilie nie są ładnie ubrane od ciebie, a ty się tyle martwisz. No po co ty się tyle martwisz? No chłopie, kurczę, przecież Pan Bóg jest, on pilnuje, on tutaj nie da nikomu krzywdy zrobić. Więc to wszystko on wyczytał w Ewangelii i on czuł, że to jest to. Momentem przełomowym w jego życiu było spotkanie trędowatego. Ogólnie rzecz biorąc, wszyscy uciekali od trędowatych. No takie były czasy, że wiadomo, że choroba zakaźna i na dodatek okrutna, więc wszyscy uciekają od trędowatych i któregoś razu, Franciszek oczywiście też ucieka, ale któregoś razu spotyka trędowatego i nie może uciec. Po prostu, no, nie może. Spogląda na tego człowieka pokrytego ranami i zsiada z konia, oddaje mu swój płaszcz, przytula go, możliwe, że nawet całuje w ten trędowaty policzek i z jakąś niesamowitą radością w sercu odchodzi. Ogląda się za siebie, a tam nikogo nie ma. Rozpoznał Franciszek w tym wydarzeniu, że Chrystusa spotkał. Spotkał Chrystusa w tym trędowatym, który potem nie wiadomo gdzie sobie poszedł, uciekł, zniknął, nie wiem, przerażony. A może to sam Chrystus był? W każdym razie święty Franciszek to wydarzenie opisuje właśnie w taki trochę poetycki sposób. Kiedyś trędowaci byli odrazą dla mnie. I kiedyś uciekałem od tej odrazy i nie chciałem ją mieć z nią nic wspólnego. Gdy spotkałem Chrystusa, to co gorzkie stało się dla mnie słodkie. To, co kiedyś było dla mnie słodyczą i zabawą, stało się dla mnie odrażające. Coś się zmieniło w sercu Franciszka, coś się odwróciło do góry nogami. To, co się stało, to, potem on sam mówi, doświadczył miłości Pana Boga, spotkania z Chrystusem. Doświadczył tego, że Bóg jest dobry, że dobro, gdy czynimy, to jesteśmy po prostu naśladowcami Pana Boga, który nic innego nie potrafi robić, jak tylko dobro. Gdy kochamy drugiego człowieka i okazujemy miłość, dobro drugiemu człowiekowi, to naśladujemy Pana Boga i stajemy się coraz bardziej, może troszeczkę powoli, ale coraz bardziej podobni do Niego. Niesamowite odkrycie Franciszka, który mówi, Bóg jest dobry, Bóg jest miłością i tym doświadczeniem chce dzielić się z innymi, zaczyna chodzić do pobliskiego kościoła San Damiano, dużo się modli, nagle słyszy głos z krzyża w kaplicy świętego Damiana, Franciszku idź i odbuduj mój kościół, bo jak widzisz wali się w ruiny. Na początku myślał Franciszek, że co, że no to chodzi o ten kościół taki zewnętrzny. Święty Damian patrzy, a tu on się wali. Zaczął zbierać kamienie, odbudowywać, ale nie o to chodziło Chrystusowi. Chrystusowi chodziło o kościół święty, katolicki, boży, który rzeczywiście w tamtym czasie przeżywał takie trudności. Może trochę podobne do naszych, z naszych czasów, a może trochę gorsze. W każdym razie szybko Franciszek zrozumiał, że tu chodzi o ten kościół duchowy, ten kościół, który Franciszek ma duchem swoim, modlitwą, zawierzeniem Bogu wydźwignąć i odbudować. I tak się dzieje. W tym wszystkim motorem sprawczym działania Franciszka jest ciągłe poznawanie Pana Boga. Przez całe swoje życie święty Franciszek pisze tak zwaną pieśń słoneczną, taką poezję, w której wychwala Pana Boga we wszystkim, co widzi. Błogosławiony bądź i uwielbiony Panie w siostrze naszej wodzie czystej i w ogniu bracie naszym ciepłym i w gwiazdach, które w nocy świecą. I tak wychwala, uwielbia Pana Boga we wszystkim, co żyje. Czemu on to robi? Ponieważ nie znajduje innych słów na to, żeby wyrazić miłość do Pana Boga, którego odkrywa jako miłość. Jaka jest ta miłość Pana Boga według Franciszka? Pierwszą i zasadniczą cechą, z tego co nam się wydaje, z tego co czytamy w pismach świętego Franciszka, pierwszą zasadniczą cechą, która odnosi się do Boga miłości, jest pokora. Tu widzi Franciszek coś, czego nigdy w życiu nie rozumiał, a nagle powoli odkrywa, że miłość jest pokorna, że miłość Boga, który stał się człowiekiem, jest pokorna, ponieważ to dziecię, które się narodziło, było bezbronne, zdane na łaskę Maryi i Józefa, zdane na łaskę ludzi, Heroda i nie wiem kogo jeszcze. Bóg tak się upokorzył, że zdał się na łaskę człowieka. Widzi miłość pokorną w Chrystusie w całym jego życiu, w jego nauczaniu, w jego przepowiadaniu, w cudach, które czyni. Widzi niezwykłą pokorę Chrystusa, który zostaje w chlebie eucharystycznym, który mówi, to jest moje ciało, to jest moja krew, którego to Franciszek również może przyjmować Chrystusa eucharystycznego i widzi w mszy świętej, właśnie w Eucharystii, w hostii świętej, świętą miłość Boga, który jest pokorny, który się uniża, który umywa uczniom nogi, który uczy i wy tak czyńcie. Niezwykłe odkrycie świętego Franciszka, że Bóg wielki, wspaniały, ten, który wszechświat cały stworzył, plejady gwiazd, wszystko, co widzimy i czego nie widzimy, jest pokorny, jest uniżony. Więc gdy takiego Boga Franciszek odkrywa, mówi, no to ja tak chcę samo. Ja chcę być tak jak on, pokorny. Ja chcę być najmniejszy. Stąd też, gdy zakłada zakon, zostaje zakon założony przez świętego... Jeszcze raz. Stąd też, gdy powstaje zakon świętego Franciszka, gdy jest zatwierdzony przez papieża Honoriusza, święty Franciszek chce przyjąć nazwę bracia mniejsi, bracia pokorni, bracia od pokuty. Dlaczego? Bo Chrystus był pokorny, jest pokorny. Chrystus jest z tymi, którzy cierpią i którzy są mali. I Franciszek chciał być tak jak Chrystus i taki najmniejszy jak najmniejszy człowiek, najpokorniejszy. To wszystko wzięło się u Franciszka z wielkiego odkrycia miłości Boga, która jest pokorna, która się uniża. Uwielbiał Pana Boga, wychwalał Jego pokorę i miłość, patrząc na krzyż. Wielokrotnie stając przed krzyżem płakał, mówiąc, jak to możliwe? Ty, Bóg i Pan prawdziwy, tak uniżyłeś się, do takiego stopnia się poniżyłeś, zdegradowałeś, że zechciałeś być powieszony między łotrami i przyjąłeś tę mękę i krzyż haniebny tylko po to, żeby nam pokazać, że nas kochasz? Gdy patrzył na krzyż, on, jako jeden z pierwszych chyba teologów, chociaż nie był rasowym naukowcem, on jako jeden z pierwszych widział w krzyżu miłość Boga. Krzyż dla świętego Franciszka to znak miłości Pana Boga do człowieka, miłości uniżonej i pokornej, miłości, która jest jak u świętego Pawła w liście do Koryntian. Nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, to całe odkrycie świętego Franciszka, Boga, który jest miłością i jednocześnie pokorą, wprowadza świętego Franciszka na drogę miłości i pokory. Głębia przyzywa głębie, mówi psalm. I ta głębia Boża powołała do życia, do istnienia, do zrealizacji głębi świętego Franciszka. I rzeczywiście on, będąc pokornym bratem, w tej pokorze przede wszystkim chciał pokazać, że Bóg jest jeszcze bardziej pokorny, jeszcze niższy, jeszcze bardziej uniżony. Gdy ludzie tego nie chcieli słuchać, on z żalem, z jakimś bólem krzyczał po ulicach: miłość nie jest kochana. Miłość nie jest kochana. Cóż to znaczy, Franciszku? To znaczy, że tak mało ludzi kocha Boga, który jest miłością. I tym przepełnione było życie świętego Franciszka, tym, tą ideą, tą prawdą, że to, co możemy zrobić, to pokochać miłość. I tutaj bym przeszedł szybciutko do nas. Drodzy bracia i siostry, na zakończenie tej pielgrzymki chciałbym, aby każdy z was, może dzisiaj, może jutro, niech się tak stanie, aby zobaczył, przeanalizował, przypomniał sobie to wszystko, co się stało w tych dniach, w czasie naszego pielgrzymowania. Może postarajcie się przypomnieć sobie tych ludzi, którzy przyjmowali nas na noclegi, którzy otwierali domy, którzy karmili nas, podawali wodę. Czasami ich skropili szlauchem i zimną wodą, co za sympatyczna sytuacja. Bo mam nadzieję, że na pielgrzymce było ciepło. Bo jakby się okazało, że całą pielgrzymkę lało, ale by to było, nie? No bo cóż, co ja mogę wiedzieć 24 czerwca? W każdym razie przypomnijmy sobie tych wszystkich ludzi i popatrzmy na nich tak jak na ręce Pana Boga, który jest miłością. Popatrzmy na tych wszystkich ludzi, którzy cokolwiek dobrego nam uczynili, jak na przedłużenie miłości Boga, która się objawiła, pokazała w sposób taki realny, zmaterializowała poprzez to, że ktoś nam uczynił dobro, że ktoś był dla nas dobry. Zobaczcie, to jest znak Bożej miłości. Popatrząc na przyrodę, na te całe otoczenie, które mijaliśmy przez te dni, zobaczmy, że to jest cud boskiej miłości, że to jest Jego dar dla mnie, dla Ciebie. Dla nas stworzył ten cały świat wspaniały i zrobił to z miłości. Może to się tak nazywa założyć różowe okulary, żeby świat na różowo widzieć. Może wyobraźmy sobie okulary Bożej miłości, z soczewkami Bożej miłości. Wyobraź sobie, że na cokolwiek patrzysz, to jest znak Bożej miłości. Wyobraź sobie, na cokolwiek patrzysz, Bóg objawia swoją miłość poprzez ludzi, rzeczy, wydarzenia. Czasami nawet poprzez te trudne wydarzenia. Nawet czasami poprzez to, co mnie bardzo boli. To, co mnie bardzo dotyka i rani. Bóg również objawia swoją miłość, bo ten, który zranił, sam uleczy. A czasami może ta rana, która ci się wydaje taka trudna i bolesna, to jest tylko operacja, która miała ci przywrócić życie. To miała zwrócić ciebie, światu, rodzinie, innym. Miała uczynić z ciebie lepsze narzędzie, które będzie obrazem miłości Pana Boga. Załóż okulary z soczewkami Bożej miłości. Spróbuj popatrzeć na ten świat dookoła, szukając Jego znaków. Kto szuka, ten znajdzie i z całego serca życzę wam, abyście znaleźli. Najważniejsza jest szczerość i pragnienie. Czy chcesz znaleźć? Czy chcesz doświadczyć Boga miłości? Czy chcesz odpowiedzieć miłością na miłość? Kiedyś przyszedł do starca, mędrca, pewien uczeń, trochę niecierpliwy, i zadał pytanie, które zadawał ciągle i trochę męczył tym swojego nauczyciela. Kiedy wreszcie spotkam Boga? No kiedy Go wreszcie spotkam? W końcu nie wytrzymał ten mistrz i mówi: przyjdź jutro, a wszystko ci wytłumaczę. Nazajutrz przychodzi i mówi do niego mistrz: przynieś mi tutaj wiadro z wodą. No więc przyniósł. Na co potem mistrz mówi: teraz nachyl się nad wiadrem, zanurz głowę w wodzie i zaraz wszystko ci wytłumaczę. No to ten włożył głowę do wiadra z wodą i już chciałby wyciągnąć, bo zaczyna mu brakować powietrza i czuje, że mistrz przytrzymuje jego głowę w tej wodzie, w wiadrze. No więc tak sobie myśli, jaki żarcik, nie? Tutaj mistrzu, prawda, popisuje się niezłym humorem, ale mistrz trzyma go ciągle w tej wodzie. Zaczyna się wyrywać, wierzgać wręcz, ponieważ brakuje mu powietrza. Mistrz puszcza ten jakimś takim ogromnym haustem nabiera powietrza i krzyczy: chciałeś mnie utopić? Co chciałeś zrobić? Na co odpowiada mistrz: powiedz mi, co czułeś, gdy miałeś tę głowę w wodzie? Jak to, co czułem? Czułem wodę, po pierwsze, po drugie, czułem, że nie mam powietrza, umieram. Ale powiedz, co czułeś, czego potrzebowałeś najbardziej? No powietrza! No widzisz, mówi mistrzu, w dniu, kiedy będziesz tak pragnął Pana Boga, jak przed chwilą powietrza, w tym dniu właśnie go spotkasz. Moi drodzy, obyśmy mieli takie pragnienia, aby spotkać Boga, który jest i który jest miłością. I niech Pan Bóg, który jest miłością wszystkich nas, obdarzy swoją łaską i pokojem. Amen.